on miał MZ-kę czarną, duży taki ogromny motor, a potem kupił Jawę czerwoną i na tej Jawie już on dojeździł swoje życie.
Był średniego wzrostu. Nosił okulary i nieuczesane włosy. Sprawiał wrażenie zamyślonego. Chodził w połatanej sutannie. Niemal nigdy nie rozstawał się z motocyklem. Ludzie z czasem zrozumieli, że mają do czynienia z księdzem szczególnym.
Oj, kochana, już takiego nie będziemy mieli.
Polubili go, zaczęli szanować, wreszcie podziwiać.
Budowniczy na motorze. Ksiądz Wacław Rapczyński. Audycja dokumentalna Doroty Sokołowskiej i Mirosława Bielawskiego.
Chodźcie, siadajcie. Coś do picia zrobić?
Od razu do dokumentów sobie tu usiądziemy. To są pamiątki.
Swego czasu, w 2002 roku, poprzez Towarzystwo Ziemi Wasilkowskie myśmy wydawali razem i Mirek był dwie książki dotyczące księdza Rapczyńskiego. Jedna jest o cmentarzu, druga o księdzu Rapczyńskim. A w sumie jest ciekawa rzecz, że część tych dokumentów to wzięła się z rzeczy do wyrzucenia. Przyszedł do mnie tam jeden z kleryków, który u księdza proboszcza Pochodowicza pomagał i prawdopodobnie ksiądz mówi, weź szpargały w tym składziku, powyrzucaj, bo niepotrzebne. I w sumie on przyniósł do mnie takie pudło tego i mówi, wie pan, mówię, może panu się do czegoś przyda, bo szkoda tego wyrzucać. I w sumie jest tu rzecz unikalna, o którym niewielu wie dzisiaj, że zupełnie inaczej miał wyglądać Kościół Wasilkowski.
Z każdej strony, jak się wjeżdża do Wasilkowa, czy od Białegostoku, czy od Czarny Białostockiej, czy od Supraśla, już z daleka widać przynajmniej wieżę nowego kościoła, tak jest nazywany. Jest stary kościół Przemienienia Pańskiego i nowy kościół właśnie ten, który został wybudowany przez księdza Rapczyńskiego. Wysoka wieża, trzy dzwony, Michał, Henryk, Józef. Na co dzień jeden brzmi, wzywa na mszę świętą, natomiast podczas procesji, podczas Bożego Ciała, przy uroczystościach biją wszystkie trzy. Mój dom dosłownie 100-200 metrów od kościoła znajduje się i zawsze pamiętam od dzieciństwa dźwięk dzwonów kościelnych, atmosferę, zapach tego kościoła, nawet jak się wchodzi do środka i jakąś tam obecność księdza Rapczyńskiego w pamięci ludzi, w opowieściach ludzi i we własnych doświadczeniach.
Ksiądz Rapczyński widać, że wykorzystywał różne skrawki papieru, żeby robić szkice.
Mała karteluszka, no, także, taki pergamin, także ołówkiem widać, pisał i rysował.
Bardzo długo redagował, jest dużo poprawek, skreśleń.
Tu jest na przykład szkic trzech krzyży ze świętej wody.
Tak, tak. Przebija ogląd tych czasów, jakie były, bo jest taki brudnopis, gdzie pisze do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, do jednej z osób list, w którym prosi o przysłanie ze 100 worków cementu na budowę kościoła. Dzisiaj komuś się wydaje, no jak to, no to dzisiaj się dzwoni i jutro przywozi się tonę czy 50. Jest ciekawy dokument, gdzie w 50. latach parafia przeprowadziła loterię fantową. Trzeba było wystąpić do Warszawy, do tego ministerstwa o zgodę.
Żółte kartki, maszyna do pisania. Tak. A te datowane na jaki czas?
To jest 52 rok. Zgromadzone są dokumenty dotyczące tej pierwotnej wizji budowy kościoła, projektowane przez profesora Naremskiego, który miał przypominać jeden z kościołów wileńskich. To jest niesamowite to, co pozostawił ksiądz Rapczyński. W Wasilkowie dla wielu jest ważniejszy jest cmentarz niż ten kościół, bo kościołów jest dużo. Wszędzie jest tak, jak się zakłada cmentarz, to się równa teren, wycina się wszystkie drzewa, równo pod sznureczek, alejki, nie alejki. Natomiast no, tu pozostawiono i to roślinność, i konfigurację terenu, ale wkomponowano te wszystkie figury monumentalne, czy ten anioł, który na dzień dobry, jak wchodzimy, trąbi i przypomina, czy Chrystus Zmartwychwstały, sławetny Judasz, gdzie dzieciarnia co jakiś czas nos rozbijała temu Judaszowi.
Tam w środku tych figur jest zbrojenie One są wykonane z betonu. Prace konserwatorskie pozwoliły je poprawić, wyczyścić, zamknąć też te pory, przez które wlewała się woda po opadach deszczu, po zimie. I one są zachowane, natomiast to wymaga ciągłej renowacji.
Tam na sam końcu, jak to nazywa się? Judasz? A, Judasz, tak? Tak, Judasz. Tam w Samobójców kiedyś na samym końcu cmentarzu chowali. Jest brama, tam jest jeszcze figura Judasza. I jeszcze jakoś, ja nie pamiętam, jak się nazywa ta figura tutaj pod górką, te miejsce. Nie pamiętam, jak ono nazywa się.
Jak to nazywali?
Zarowem. To
tam
takie oddzielone było.
Takie oddzielone od głównego cmentarza. No, słynny koniec cmentarza, tak jakby...
Takie jakby odgrodzone tam jest.
Wszyscy ludzie, co przyjeżdżają, właśnie mówi, to jest mało spotykane w ogóle w Polsce, że na cmentarzu są takie figury. Że to jest niezwykły taki cmentarz. Że mało jest takich cmentarzy w ogóle, w którym są figury aniołów Pana Jezusa, Matki Boskiej. To, co z opowieści znamy, to był wspaniałym księdzem, proboszczem, dziekanem naszej parafii w Wasilkowie. Nie to, że stał, nadzorował, wynajmował, ale pracował razem z ludźmi. Sutannę zadzierał do góry i pomagał wszystkim ludziom. Betony, kamienie, kościół stawili też. Wszystko robił ksiądz Ropczyński.
Tutaj i na prawo. Nas najbardziej interesuje, jak ksiądz arcybiskup pamięta z dawnych swoich jeszcze młodzieńczych lat, z późniejszych lat księdza Rapczyńskiego, ale jako kapłana, też jako człowieka.
Powstałem jeszcze jako dzieciak i to było ciekawe. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś o tym mówi. Na wsi była szkoła i ksiądz przyjeżdżał na lekcje religii. Przyjeżdżał na motorze Isz i zawsze wiózł swój obrazków, nazywał to duszą. Dzieci biegły wokół siebie, sam siadał na chrzeście i opowiadał. Przez 4 lata zaczynał swoją katechezę od stworzenia świata, a kiedy Józefa sprzedawano do Egiptu, to kończył. Ja 4 lata tego słuchałem i zawsze tak, jakbym pierwszy raz słuchał. To były bardzo ciekawe lekcje. I on był taki, że dał się lubić. Gdy chodził po kolędzie, do nas do domu przychodził, zostawił płaszcz i wszystko inne, bo tam księdza prowadzono, prawda, od domu do domu.
Ksiądz Rapczyński w 1947 roku, jak się pojawił w Wasilkowie, no to pewnie już jakieś zamiary miał dotyczące kościoła na samym początku. Tylko został proboszczem w 1951 roku, to już wystąpił do kurii z takim zapytaniem, że dobrze by było w Wasilkowie pobudować kościół i od razu wskazuje, w którym miejscu, czyli na ten plac, który był wtedy wolny. Stała tam tylko taka kaplica pobudowana przez księdza Huniewicza przed wojną i że na tym placu po kościele rozebranym, po powstaniu styczniowym należałoby postawić kościół. Ksiądz Rapczyński nawiązał współpracę z profesorem Stefanem Naremskim. Już on wtedy był znanym architektem, wtedy już mieszkał w Toruniu. Profesor Naremski ze swoim zespołem przez 2-3 lata projektował kościół w Wasilkowie. I z tych dokumentów, bo dla mnie to są dokumenty, dla niektórych no to są szpargały do wyrzucenia, parafia jest w posiadaniu kilku listów profesora Naremskiego, który korespondował z księdzem Rapczyńskim. Kościół był zaprojektowany na podobieństwo kościoła świętego Michała w Wilnie. I w sumie w 1953 roku w liście profesora Naremskiego są te szkice, jak front kościoła miał wyglądać. Jest niesamowicie ciekawa ta treść listów profesora. Widać z tego, że ksiądz Rapczyński był bardzo zaangażowany w tą budowę i w tą wizję kościoła.
Nad projektem kościoła pracuje intensywnie. Wykonane szkice stanowiłyby już ogromną stertę papieru. Próbowałem rozwiązać projekt w renesansie lub wczesnym baroku i w klasycyzmie, styl katedry wileńskiej. Chcąc zobrazować ogólnie koncepcję kościoła w charakterze przejściowym od renesansu do baroku, załączam odręczny szkic widoku. Uważam, że usytuowanie odpowiada warunkom terenowym i daje malowniczy widok ze wszystkich stron. Stylowo odkwita koncepcja w tradycji naszej architektury kościelnej i wpływów włoskich, ściślej rzymskich. Nową alternatywę projektu kościoła ukończyłem i jestem z niej zadowolony. Ostatnia, którą ksiądz proboszcz widział, jeszcze mi nie odpowiadała. Nowa wersja jest do poprzedniej podobna, ale zgrabniejsza. Wprowadziłem jeszcze, jak i w poprzedniej koncepcji, małą kapliczkę, może przedpogrzebową, z lewej strony od wejścia. W nowej wersji przykryłem ją attyką polską, a nie z łukowatym zwieńczeniem jak poprzednio. Chciałbym też dać jedną korektę do wyjścia z bocznej nawy naprzeciw wieży, po drugiej stronie. Sądzę, że więcej wyjść jest zawsze lepiej, by ludzie się nie gnietli.
Chcielibyśmy, żeby ksiądz pokazał nam i kościół, i izbę pamięci księdza Rapczyńskiego.
To był kościół robotników, ponieważ w czasach budowy była fabryka imieniem Emilii Plater, która zatrudniała kilka tysięcy osób. Bardzo surowym wyrazie, gdzie miał być tylko kamień i stal. Historia miejsca, w którym stoi kościół, jest bardzo ciekawa, ponieważ stał tu kościół do powstania styczniowego. Po powstaniu styczniowym, jako wyraz represji carskich, kościół został rozebrany. Zachował się opis bohaterskiej obrony kościoła przez mieszkańców, którzy zostali oczywiście rozpędzeni przez kozaków. Dzwony zostały zdjęte z wieży. Kościół rozebrany, miejscowość została włączona do parafii Farnej, aż w Białymstoku, a proboszcza wywieziono na Syberię, księdza Lebiedzińskiego, bez prawa powrotu do końca życia do Wasilkowa i nigdy rzeczywiście nie wrócił. Zmarł w Warszawie.
Zaglądaliśmy właśnie w dokumenty, że ten kościół miał wyglądać inaczej, a jest taki, jaki teraz widzimy.
I nawet nie wiemy do końca dlaczego. Nie zostały ślady w dokumentach. Dlaczego w ostatniej chwili niemal zmieniono projekt? Domyślamy się, że na zlecenie władz, które się nie zgodziły, żeby ktoś obcy projektował, powstał zupełnie inny kościół. Jest to budowla modernistyczna, ale trzeba przyznać, że bardzo udana.
Co było powodem, że ta wizja kościoła, inna niż ten kościół, nie była realizowana?
A jak pan myśli?
Mi się wydaje, że być może władze postawiły sprawę, że jeśli już ma być zgoda na budowę, to nie w takim stylu, jak sobie chciał ksiądz Rapczyński. Może jakieś były dogadywania się na poziomie kurii czy władz wojewódzkich.
Może nie doszło do budowy w pierwotnej wersji tego kościoła ze względu na to, że władze nie chciały, żeby był zbyt okazały, jakiś taki z ornamentyką, jakiś w stylu, załóżmy, nawiązującym do baroku czy coś, że może jedynie wyrazili zgodę na niby taki prosty, który okazał się pięknym architektonicznie kościołem.
Duży wpływ na pozwolenie na budowę miał minister Sztachelski ówczesnego rządu Cerankiewicza. Ktoś mi nawet wspominał, że był w jakiś sposób spowinowacony Sztachelski z jakąś rodziną wasilkowską.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę.
Witam, mistrza poetę Wieczoryńskiego.
Jaki poeta? Dzisiaj to usiądźcie państwo. A cóż ja mogę powiedzieć? Ja tylko wiem jedno, jak ksiądz Rapczyński tu przyjechał, objął po Bartoszewiczu to stanowisko. On jak dobry gospodarz zaczął myśleć, postawił ten budyneczek, co jest na kościelisku. Cały czas miał przeszkody. Zaczął drogę krzyżową, wzięli jemu, zabronili. Te figury na górkach, co chciał zrobić, kazali zniszczyć, bo nieplanowane i tam jeszcze dalej. I to aż szło przez pola od Świętej Wody aż do Klebalszczyny i tam na strumyku wymurował mostek ten sakralny też. I później zwoził kamienie odnośnie groty, ale przede wszystkim odnowić musiał wszystko na Świętej Wodzie, bo sobie się zniszczyli.
Jak to było z tym pismem? Rapczyński się zwrócił do pana?
A więc poszliśmy z żoną do księdza załatwić sprawę mszy chyba świętej. No i w tym czasie już ksiądz Rapczyński miał bardzo dużo kłopotów, ale wszystko poprzechodziło i święta woda, i cmentarz, i otoczenie, bo przecież musiał zrobić taki porządek w kościele. Jak to już był 56 rok, Stachelski był w rządzie, a on był przychylny. No i ksiądz Rabczyński do mnie mówi, ty wiesz co, bo znali się dobrze, Zisiek, trzeba napisać teraz podanie na kościół. Ja mówię, no to trzeba napisać. Dał mnie brulion czarny i tam było opisane, że Murawiow generał za udział Polaków, Wasilkowców, w powstaniu styczniowym rozebrali kościół. I ja mówię, a pracowałem w Emilii Plater jako energetyk. Ten zakład włókienniczy szedł na trzy zmiany. Kościół nasz, ten przemienienia pańskiego, był za mały, bo to przeważnie ze wsi dziewczęta jako wprzątki pracowały. 1400 chyba na trzy zmiany osób. No i ja mówię, inaczej napiszemy. I napisałem w ten sposób, że kościół jest za mały, ludzi wierzących jest dużo i ci, co przyjeżdżają, to dużo na zewnątrz i stoi. Później do fabryki, jak poprzychodzą, poprzeziębiają się. I napisałem, że są zwolnienia, zakład planu nie wykonuje i to jest związane z tym, że to są wierzące i chcą uczestniczyć we mszy świętej. No i ksiądz Rabczyński, jak to napisałem, mówi to, chodź teraz do rady parafialnej. Tu jest napisane, jak ja umotowywałem to podanie. No
czyli i to pana był list, tylko ksiądz Rabczyński podpisał.
Ksiądz Rabczyński podpisał i ze mną chodził do rady parafialnej, bo musiała podpisać rada parafialna w imieniu mieszkańców. Pylkowskiego, nawet tego burmistrza byłego, ojciec miał pieczątkę rady parafialnej.
Czy pani pamiętała księdza Rabczyńskiego?
Oczywiście. Bardzo dobrze pamiętam i trochę nawet współpracowałam, pomagałam zbierać na ten kościół. Z listą biegałam po ulicy. Ksiądz wierzył, że ja zrobię to dobrze i tak, gdzie nie wolno zajść, to żebym wiedziała, co mam robić. Ksiądz zawsze mówi, ty sobie poradzisz, uważaj.
Jesteśmy przy ulicy Białostockiej w Wasilkowie, tu jest dom rodzinny Bućków. Właśnie tu mieszka ksiądz Romuald Bućko. Myślę, że może mieć dużo do opowiedzenia. Piec się pali.
Proszę dalej.
Ciepło i atmosfera.
Zrobimy tak jeszcze, żeby było jakoś kulturniej.
Ksiądz Romuald dokładnie księdza Rabczyńskiego pamięta.
Jak to pamiętam? Jak ja pamiętam przedwojenne czasy, to jak księdza Rabczyńskiego zapomnę. Sutanna była znoszona, ale ona nie była brudna, nie była porwana. Natomiast jeżeli chodzi o takie osobiste wspomnienia, to za dużo nie może być, bo ksiądz Rabczyński nie miał czasu na rozmaite takie spotkania, pogawędki. Ale najczęściej to twarz była taka frasobliwa albo zmęczona. Natomiast co takiego? Jak byłem wikariuszem w Dolistowie na odpust, tam ksiądz proboszcz przyjechał zbierać na budowę kościoła, ale przyjechał autobusem. No i miałem mzetkę, wyprowadziłem i ksiądz proboszcz mówi, to może ja. Więc ja usiadłem jako pasażer. Prowadzić i podwoził. No i jeszcze miał taką fantazję, ponieważ wiedział, przy jakiej szybkości jest taka stabilna pozycja, że ten trzyma się prostego kursu motocykl i jeszcze puszczał kierownicę. I raz podwiózł prawosławnego milicjanta Poleckiego. Ksiądz proboszcz później wie, a ten mówi, cholera, proboszczu, zatrzymaj się tam, bo mandat zrobię.
jak w 1947 już się pojawił ksiądz Rapczyński i ksiądz Bartoszewicz już w Świętej Wodzie nad źródełkiem postawił kapliczkę. Spora była tam, 4,20 na 4,20, 2,5 metra wysoka, blacha okryta. I jak ksiądz Rapczyński przyjechał, no to pierwsza rzecz była budowa groty przy Świętej Wodzie. Później po Świętej Wodzie, no to był jego zamysł tej kalwarii świętowodzkiej, która też już pierwsze stacje były pobudowane.
To źródło to była studnia.
W Świętej Wodzie.
Tak. I teraz jak są tu stare zdjęcia, to jest ta kaplica, ten kościółek. Pomysł już księdza Rapczyńskiego to był taki, że najpierw odbudowa tej kaplicy. Myśmy jako harcerze tam przychodzili i nosiliśmy cegły na te rusztowania. I dopiero potem te zmiany właśnie na wzór Lourdes. Za tą grotą to tam były dwie studnie. Teraz one są chyba założone kamieniami. I było w ten sposób, że jak był odpust, to owszem, nabierano tu przy tym źródełku, ale jeszcze ci, którzy chcieli tą wodę wziąć ze sobą, to była taka ręczna pompa i chyba z 5 czy 6 kranów i można było nabierać już za tą właśnie grotą. I teraz w tej kaplicy właściwie wewnątrz nie odprawiało się, wszystko na zewnątrz. Była taka nazwa. Dziesiąta niedziela albo święta woda.
Dziesiąta niedziela po Wielkiej Nocy.
Dlaczego? Ponieważ ta kaplica miała początki tu unickie. Ona zasadniczo należała do Supraśla. Za czasów księdza Rapczyńskiego to było w ten sposób, że jak był odpust w Świętej Wodzie, to wszystkie msze święte były w Świętej Wodzie. Ksiądz Rapczyński był odważny. To znaczy, to nie tylko święta woda, cmentarz, czy potem budowa kościoła, a kalwaria. Ona nie była zgłoszona. Od strony tam szosy to jeszcze elementy były takie maskowane. Dopiero potem jesienią to wszystko jak opadło. Kalwaria to jest droga krzyżowa. Z tym krzyżem potok Cedron był i taki mostek. Tak.
Przy drodze do Studzianek.
Tak, tak.
A ona miała prowadzić ta kalwaria dokąd?
Kończyło się na cmentarzu tam przy grobie Pana Jezusa Zmartwychwstałego już.
Jak przyszedł do Wasilkowa po Bartoszewiczu, to włosów nie czesał, matko go szczygła. Całe lato chodził, butał harmonijkę i sutanny chyba nigdy nie poprawiał. Kiedy publicznie przemawiał, to jąkał się i to ludziom nie bardzo się podobało. Ciągle jeździli do Białegostoku, żeby zabrać proboszcze, ale tamtejsze władze, czyli wtedy pałac Sawicki i biskup Suszyński, nie lecieli za tymi życzeniami.
Początkowo jak się pojawił, o tym też mówi ekscelencja arcybiskup Ozorowski, to dla sporej części mieszkańców Wasilkowa, którym się wydawało, że są na tyle prawi, żeby oceniać księdza proboszcza, on im nie odpowiadał. Uważali, że Wasilków jest na tyle godny, że inny proboszcz powinien być, nie taki jak ten, bo przychodził na msze często spóźniony, nie najlepiej głosił kazania. Jego wygląd odbiegał od wyobrażeń tych mieszkańców. I było tak, że raz czy dwukrotnie robiono akcje, zbierano podpisy, ażeby przenieść księdza proboszcza na inną parafię. Jest gdzieś anegdota, że ponoć kiedyś umówili się w kurii kilku mieszkańców czy kilkunastu z petycją, ażeby odwołać księdza proboszcza i ponoć pojawił się tam ksiądz proboszcz i do nich mówiła, co wy tu szukacie aniołki, to jedźcie do siebie do domu, ja załatwię sprawę.
Wojtku, czy jest ksiądz Adam na trzecim piętrze? Poproś księdza, żeby zszedł, po państwo z radia już przyszli. Dziękuję.
Muszę straszyć się tylko, proszę.
Powiem tak, to co wiemy, to zaraz może znajdę papiery na to.
Jesteśmy w archiwum archidiecezji białostockiej.
Otwieramy tę teczkę. Co tu jest napisane?
Wglądu do teczek personalnych księży nie ma. Jako kustosz archiwum tak, natomiast osoby spoza mają wstęp wzbroniony. Ale oczywiście są tutaj rzeczy takie podstawowe, najważniejsze, z których korzystamy, kiedy piszemy jakieś biogramy czy inne rzeczy, więc te rzeczy są publiczne. Zresztą powstała książka kilka lat temu. No ale to jak teczka, no. Dekrety, nominacje, pisma urzędowe, mniej lub bardziej prywatne, kierowane do kurii czy do biskupa, także trochę tych dokumentów jest.
Ludzie mówią, że była część mieszkańców, która pisała donosy na księdza. Czy tutaj są w tej teczce też donosy?
Prośby o przeniesienie z jakichś powodów.
Donosy są anonimowe czy nie?
Donosy są anonimowe.
No to takich nie ma. Natomiast jeśli pismo jest podpisane z imienia i nazwiska, no to są pisma osób Wasilkowian, podania.
Kilkadziesiąt nazwisk.
No, kilkadziesiąt. Nie będziemy czytać, bo RODO obowiązuje. Były takie podania. Jedni chwalili proboszcza, drudzy chcieli, żeby odszedł z parafii.
A co mu się zarzucało wtedy?
Jak proboszcz mówi o pieniądzach, nie jest to akceptowane i mile widziane, tym bardziej we współczesnych czasach. I tak samo było wtedy. Jeśli proboszcz chciał zbudować kościół, to musiał mieć za co. Czyli te pieniądze musiały iść z ofiar wiernych. W jaki sposób je gromadził, to sami Wasilkowianie wiedzą i mogą opowiedzieć.
Sam się zastanawiam, jak udało się przekonać, że w końcu ten kościół pozwolono budować.
Tutaj tych kwestii takich odnośnie architektury, budowy, zezwoleń nie ma, bo oczywiście zwracał się o zezwolenia do czynników świeckich, państwowych, do administracji państwowej, a nie do kurii. Najwyżej mógł prosić biskupa o poświęcenie, o konsekrację, o zgodę na przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Tu są tego typu, powiedzmy, dokumenty zachowane. Natomiast te wszystkie kwestie takie bardzo, bym powiedział, oficjalne, zezwolenia, zgody, no to w Archiwum Państwowym albo w IPN-ie w tej chwili. Na pewno tu zadaniem, nazwijmy, historyka jest konieczność porównania tych źródeł. A jeszcze lepiej, kiedy się to wszystko uzupełni o świadectwa żyjących, którzy pamiętają, którzy jeszcze mogą dopowiedzieć. Ograniczenie się tylko do źródeł pisanych rodzi niebezpieczeństwo, że ta osoba może zostać po prostu źle przedstawiona. Narasta legenda po latach, bo ludzie go zapamiętają w jakichś takich śmiesznych sytuacjach, albo rozczochrany, albo może guziki miał źle zapięte, albo przyszedł, nie wiem, mając ubranie niekoniecznie do końca czyste. No i takiego zapamiętają, choć oczywiście jest to drobiazg, jakby wobec tego, co zrobił, czy co po nim pozostało.
Ja pamiętam opowieści starszych mieszkańców Wasilkowa, często już nieżyjących, którzy opowiadali, że jak przywieziono cegłę, albo trzeba było jechać po cegłę gdzieś przywieźć furmankami i ją rozładować, wchodził do gospody i mówi: chłopcy, pomóżcie. I wielu mówi, że wszyscy wstawali i szli rzeczywiście na wezwanie proboszcza, żeby pomóc, żeby tę cegłę rozładować.
Ja się boję, że po latach to mówi się, że wszyscy. Jestem pewien, że nie wszyscy poszli i na pewno nie było to tak miło i sympatycznie, jak się opowiada to po latach. Na pewno tam padały różne wyzwiska pod adresem proboszcza i komentowano, powiedzmy, tego typu zachętę do pracy ze strony proboszcza. Natomiast po latach ludzie chcą trochę zapamiętać to, co jest takie miłe, sympatyczne, co też podnosi ich samych, ich udział w tym dziele, które zostało po księdzu Rabczyńskim. Bo gdyby tak było, to tych listów by tutaj nie było ze strony parafian.
A w IPN-ie są jakieś dokumenty na temat księdza Rabczyńskiego?
Są na pewno i to są kwestie dotyczące właśnie budowy tej drogi krzyżowej, tej kalwarni, która miała powstać, przepychanka z władzami, jako samowola budowlana i tam te wszystkie represje czy restrykcje administracyjne, żeby zlikwidować.
Odnośnie teraz tych figur, zniszczyli to drogę krzyżową, wszystko jedno, ludzie to drogą
chodzili.
Tak, szli. Masa krzyży tam była zaraz w brzegu na tym wzgórku. Nieśli krzyż zawsze i te krzyże stawiali.
A czy ludzie pamiętają tutaj o księdzu Rabczyńskim?
Tu w tej świątyni? Uważam, że starsza generacja, taka jak ja już trochę teraz, wiedzą, zawsze wspominają, mile wspominają, bo on nam to zrobił taką niespodziankę, że...
Piękny ołtarz z kamieniem.
Ach, jakaż była piękna ta ambona z kamienia, tabernakulum, jest tu wszystko też z kamienia, też zostało zabudowane, ale też go płyta ponakładano, gipsowa.
Piękny kościół.
A jaka droga śliczna była krzyżowa. Wyryta była w ścianach. Wszystkie stacje były w mokrym betonie ryte. czarną taką krechą ołówkiem jakby i wszystkie postacie i stacje Drogi Krzyżowej, wszystkie począwszy od pierwszej do ostatniej, no zostało jak zostało, no każdy po swojemu.
Nie ma już tej Drogi Krzyżowej?
Tej drogi nie ma.
A ksiądz pamięta pierwszy raz, kiedy tutaj przyszedł i zobaczył ten ołtarz?
Pierwszy raz byłem tutaj dużo wcześniej, zanim zostałem tutaj posłany jako proboszcz. I rzeczywiście pierwsze wrażenie jest niezwykłe. Ołtarz jest na środku, niemal. Takie jest wrażenie. Można go obejść dookoła. Kiedy się wejdzie do świątyni, widzi się niezwykłość tego miejsca, ale jednocześnie uporządkowanie. To znaczy pasuje to w tym miejscu. Jest to przemyślane umiejscowienie tego ołtarza. Kościół trzynawowy z ołtarzem umieszczonym w niezwykłym miejscu, bo były to przecież lata 50. Nie tak jak wtedy budowano przy ścianie prezbiterium, tylko wysunięty na środek. Na takie umieszczenie ołtarza ksiądz Rabczyński musiał uzyskać specjalne pozwolenie biskupa wtedy.
Ale to był jego pomysł.
Prawdopodobnie. Jest wiele szkiców na dole świadczących o tym, że ksiądz Rabczyński osobiście rozrysowywał różne wersje prezbiterium.
To jest tak nowoczesne rozwiązanie, że nawet teraz współcześnie buduje się starym sposobem prezbiterium, usytuowanie ołtarza, a tutaj wierni stoją wokół celebransa, wokół ołtarza.
Wtedy trwał jeszcze, właściwie kończył się Sobór Watykański II, który dopiero myślał o zmianach w liturgii, a ksiądz Rabczyński jakby to już wyprzedził. Już zrealizował pomysł soborowy, aby ołtarz był wysunięty do przodu i twarzą do ludzi. Można sobie stanąć z tyłu za ołtarzem i jest grupka wiernych, którzy mają tutaj swoje miejsce i zwykle stoją za ołtarzem i tutaj się modlą i uważają to za normalne w tej świątyni.
Od dzieciństwa jestem przyzwyczajony do bycia w tym kościele i bardzo mi się podoba. Obojętnie w którym miejscu się stanie, to się otacza ołtarz i celebransa. Tabernakulum jest też tak inaczej niż wszędzie usytuowane, jakby z boku, ale to wcale nie umniejsza ani godności, ani miejsca Eucharystii.
Monsieur Rabczyński okazał otwartym na to, co nowe, bo to był czas, kiedy właśnie zaczęto ołtarz stawiać tak, by ksiądz był twarzą do ludzi. Dzisiaj to już spotykamy inne tendencje, że już to twarzą do ludzi jakby spowszedniało i znowu chcą mieć księdza, aby był plecami do ludzi.
Ministrantem był ksiądz księdza Rabczyńskiego?
Ja to osobna historia, bo ja byłem z domu tak nieśmiały, że na widok sutanny głos mi odbierało. Ale jak poszedłem do seminarium, to starałem się na wakacjach przychodzić do kościoła. Zwykle przychodziłem na godzinę 8, wtedy proboszcz odprawiał i wszyscy klerycy tamtejsi, było ich dużo, wtedy usługiwaliśmy proboszczowi. Proboszcz nas traktował, jakby to powiedzieć, po ojcowsku, ale bez specjalnych babskich czułości. Dopiero jak przychodziło 40 godzin nabożeństwo, to związane z tym 6 chyba sierpnia, to wtedy już zapraszał nas do siebie na posiłki. Gdy zostałem księdzem, to pierwszą prymicję tym w kościele i był tak zwany manoduktor, który czuwał. To był ksiądz proboszcz i ksiądz Łogutko, którzy mi usługiwali. I pamiętam, jak z plebanii wychodziłem już w ornacie, jeszcze w wianku prowadzono mnie. No to było takie, powiedziałbym, uroczyste.
Rabczyński potrafił okazywać, że cieszy się, że tu kapłan z parafii.
Gdzieś byśmy go nazwali intrawertykiem, czyli on wszystkie emocje, uczucia normalnie, co człowiek ma, nosił w sobie, ale specjalnie ich nie uzewnętrzniał. Ludzie go szanowali, bo wiedzieli, że choć nie mówi, to rozumie tak, tak i tak. Ta metoda potem chwyciła ludzi. Może dlatego, że tak mało mówił z ludźmi, to było niezrozumienie jego mówienia z ambony. Pamiętam pasterki w Wasilkowie. Kościół był mały, ludzi było dużo i było takie falowanie, że jedni lecieli w stronę ołtarza, potem odpychali i w stronę drzwi. Jak proboszcz wychodził na ambonę i zaczynał czytać Ewangelię, to dziś jego melodię głosu i atmosferę tego, co wtedy się działo, pamiętam.
Przejdziemy może do Izby Pamięci księdza Rabczyńskiego.
Ona jest umiejscowiona pod kościołem, w jednej z sal.
No to szkice Rabczyńskiego?
Tak, tak, to jest jego odręczny szkic. Ławeczki są, które zostały wykonane, przez niego narysowane i zwymiarowane. Różne wersje ambony, różne wersje ołtarza, różnych elementów, które są w kościele. To świadczy o tym, jak ksiądz Wacław Rabczyński był uzdolniony plastycznie. Zapewne miał to po swojej matce, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych i była malarką. Niestety bardzo mało wiemy o jego ojcu, więcej o matce, która tutaj właśnie w Wasilkowie też była do końca z księdzem Wacławem Rabczyńskim. Zmarła ona parę lat wcześniej.
Trudno powiedzieć, jakie były warunki rodzinne, jak wpływał ojciec na tą sytuację rodzinną i wychowanie tych dwóch synów. Natomiast największy wpływ miała matka. W tamtych czasach to wszystko, co było przekazem i wychowania religijnego i patriotycznego, to było w domach. Patriotyczne wychowanie u księdza Rabczyńskiego to nie było w słowach, to było w czynach. Spotkaniem nie tylko był kościół, ale jeszcze to, co jest życiem społecznym danej społeczności, czy miasteczka, czy jakiejś większej parafii. Przyjeżdżali furmankami i gdzieś trzeba było zatrzymać. No więc po prostu jakieś takie zaplecze.
I to wszystko w parafii było za Rabczyńskiego?
To był program dla parafii. Księża realizowali.
Ten obraz namalowała matka księdza Rabczyńskiego. My nazywamy, ja nawet ze swoim proboszczem tak konsultowałem, że to jest Matka Boska karmiąca. Dla mnie jest to istotne, że jest to oryginalny obraz, który wyszedł spod ręki matki księdza Rabczyńskiego. Była artystką, tak jak Rabczyński, bo on był typowy artysta.
Czasami z nonszalancją jeżdżący na nie, MZ-ce. No to
przed wojną miał motor z najlepszych wtedy, miał Royala. A to, że był artystą, uczęszczał do konserwatorium w klasie fortepianu. W 1939 roku jest zachowany rachunek, kupił za 1000 złotych. To były ogromne pieniądze fortepian, kiedy był w Giełczynie. Wspominają, że słychać było, jak grała Rabczyńska na fortepianie. Często rozmawiali ze sobą po francusku.
Matka zresztą była bardzo ważną postacią w jego życiu. Była katolicką, bo Rabczyńskiego ojciec był wyznania prawosławnego i tak najpierw ochrzczony był w cerkwi ksiądz Rabczyński. Później przed wstąpieniem do seminarium przyjął wiarę katolicką. Tak mocno byli emocjonalnie chyba ze sobą związani, że Rabczyński gdziekolwiek był na parafii, to zabierał matkę i to często budziło też kontrowersje.
Było to mocno niezręczne czy kłopotliwe dla wikariusza, no bo jest to i dzisiaj niezwyczajne, że wikariusz pojawiał się na parafii razem ze swoją rodzicielką. Natomiast no to ogromna, potężna więź między matką a synem. Splot rodzinnych wydarzeń w pewien sposób przymusił księdza Rabczyńskiego do takiego zachowania. Otóż Rabczyńska w czasie, kiedy już ksiądz Wacław szedł do seminarium, owdowiała. Jest dokument z 1929 roku meldunkowy, gdzie jest powiedziane, że Helena Rabczyńska wdowa i że jest przy synu. Natomiast brat Rabczyńskiego, Eugeniusz, w tym czasie, kiedy Rabczyński był w seminarium, zmarł. Zaciągnął dosyć duży kredyt na leczenie. Wystawił weksel i w pierwszym roku kapłaństwa ksiądz Rabczyński ten weksel musiał spłacać. Natomiast było tak, że matka została sama. Nie było chyba innej rodziny. Trudno, żeby gdzieś ją do przytułku oddać. I na pewno z jednej strony jest to miłość do matki, ale z drugiej strony
też no, nie miał innego wyjścia. I to, co mówisz, w jednej z parafii w Zdzięciole doszło do dużego konfliktu między proboszczem a księdzem Rabczyńskim. Ksiądz proboszcz twierdził, że pani Helena nazbyt wtrącała się w sprawy parafialne. Wystąpił do kurii i przeniesiono księdza Rabczyńskiego na parafię w Wawiórce i później całe życie kapłańskie był z matką.
Tu jest rachunek 1000 złotych przedwojennych, 10 krów. Ja mam jeszcze korespondencję jego matki. To był spadek. Matka jemu kupiła. Jeżeli ktoś chodził do tego konserwatorium, to to nie było, że on tylko grał.
Ksiądz słyszał, jak on grał?
Jak grał, to już było pianino w Wasilkowie, to już nie był fortepian i grał swojej matce najczęściej. Pierwsze miejsce będzie zawsze Chopin.
Jesteśmy właściwie w otoczeniu dokumentów bardzo różnych.
Począwszy od metryki chrztu księdza Wacława Rabczyńskiego, poprzez, nie wiem, prawo jazdy, dowód rejestracyjny z jego słynnego motocykla, który wszyscy pamiętają mieszkańcy, aż po jego świadectwa na przykład z konserwatorium muzycznego, które ukończył w Wilnie, z ocenami najlepszymi, po nominację księdza Wacława Rabczyńskiego na parafię, które zanim do Wasilkowa przyszedł, był posyłany. Jest też dowód zakupu fortepianu, na którym bardzo chętnie grał. Mieszkańcy Wasilkowa wspominają, że kiedy było mu jakoś trudniej albo kiedy był zdenerwowany, szedł i grał, słychać było muzykę z wnętrza plebanii.
Stuła, tak?
To są rzeczy, które zostały odnalezione na plebanii. Na pewno pochodzą z czasów księdza Wacława Rabczyńskiego. Niektórych używał, jak na przykład stojak do mszału. Są też wśród pamiątek książki i księgi liturgiczne. Zeszyt ogłoszeń, ale jest też książka o budowie kościołów z licznymi podkreśleniami i uwagami. Widać, że uważnie ją czytał i skrzętnie notował.
Czy ksiądz czasami myśli sobie o swoim poprzedniku, o tym, jak mu się to żyło i jakie to były czasy?
Tak, często o tym myślimy, często o nim mówimy. Był to człowiek niezwykły, w czasy bardzo trudne, a on podejmuje decyzję o budowie kościoła. Nie tylko buduje kościół, ale także różne rzeźby na cmentarzu wasilkowskim, odbudowuje zniszczoną świętą wodę. Był to człowiek niezwykle aktywny. Choć z pozoru, jak widać po sutannie, która zachowała się, niskiego wzrostu, zewnętrznie niedbający o siebie, podobno chodził zawsze rozczochrany i w starych butach, to jednak człowiek o wielkim sercu, który potrafił zjednać parafian i zaangażować ich do wielkiego przedsięwzięcia. Warto sobie uświadomić, że wtedy wszystko było na przydział. Nie można było pójść do sklepu i kupić, nawet kiedy były pieniądze, a ich też nie było. W związku z tym były to trudne czasy. Żeby uzyskać pozwolenie, żeby znaleźć materiały budowlane i żeby pozyskać pieniądze. I to mu się wszystko udało. W dzisiejszych czasach jest trudno zbudować kościół, a były to przecież lata 50.
Jakaś ogromna taka determinacja, żeby doprowadzić dzieło do końca.
Tym bardziej, że władze przeszkadzały w budowie kościoła. Bardzo często były kontrole na budowie. Zresztą budowa była wstrzymana na 2 lata, już na samym początku. Potem dalej pozwolono na kontynuowanie budowy. Często kontrolowano i za wszelkie uchybienia, faktyczne albo wymyślone, chętnie wymierzano kary administracyjne. Ksiądz Wacław oczywiście się tym nie przejmował, tylko dalej robił swoje, czyli budował kościół.
Pamiętam, to było jak w Boże Narodzenie, cegły na ten dworzec u nas kolejowy przywieźli w wagonach. Mówi, zakładajcie koni, cegle trzeba zwieźć.
Zwieźli ludzie, no, poszli?
Ja nawet sam jeździłem też, bo też konia miał. Cegle z wagonu, puste furmanki z powrotem jechali, tak zebrali się. Trzeba przyznać jedno, że Wasilków to nie była taka jak teraz miasto. Na naszej ulicy co drugi to gospodarz hektary miał, jak też miał 10 hektarów w 20 działkach. Począwszy od Chorodnianki aż po Białystok. Pojechali, przywieźli, co trzeba, pomagali.
Ja pamiętam, bo ojciec mój był skarbnikiem w Radzie Parafialnej, jak był ksiądz Rabczyński. Na szafie leżała książka specjalna, pieczątka była okrągła. Ta pieczątka jest w Izbie Pamięci Zdarzało się tak, że czasami jedziemy gdzieś tam na pole czy gdzieś, no to się zatrzymywał, bo ktoś tam szedł ze znajomych, no jego upominał, że jeszcze nie zapłacił dzierżawy za łąkę czy za pole czy gdziekolwiek. I to było takie duże zaangażowanie tych mieszkańców. Kiedy zaczęto już budować kościół, no to zaangażowanie musiało być bardzo duże. Także co miesiąc, pierwszą niedzielę po wypłacie w fabryce, bo sporo osób pracowało w fabryce, ksiądz Rapczyński już pod koniec mszy roznosił specjalną listę, gro większe czy mniejsze kwoty wykładały.
Jesteśmy właśnie przy kościelnej 6 w Wasilkowie, gdzie mieściła się kuźnia, gdzie wykonywane były te wszystkie metalowe rzeczy na budowę kościoła, też i do cmentarza, inne ozdoby i praktyczne rzeczy, tak jak okucia do drzwi.
I to tutaj był ksiądz Rapczyński po raz ostatni.
Tu pamiętam, przy studni stawiał swój motor. Często jako 6-latek siedziałem przy nim i obserwowałem, co robi ksiądz Rapczyński. A wchodził tu... O, tu po lewej stronie było duże palenisko z kominem. Niedawno zostało rozebrane, bo już się sypało i nie było użytkowane jako kuźnia kowalska. Tu jeszcze na tej posadzce, tu obok twoich stóp jest takie koło na betonie. Tu stał ogromny taki postument i kowadło do kucia tych wszystkich rzeczy, które wyjmowane były z żarzącego się pieca. Tu właśnie często przybywał ksiądz Rapczyński, obserwując, pomagając, biorąc w szczypce te rozgrzane, metalowe, żelazne części i pomagał kowalowi je wykuwać.
Czyli doradzał. On był też aktywny podczas pracy.
Tak, pasjonował się tym, co z tego metalu zostanie wykute, jak zrobione. Tu właśnie w czerwcu, pamiętam ten dzień, nagle zasłabł, osunął się i tu właśnie na tej posesji zmarł ksiądz Rapczyński.
A on umarł w sposób nieprzewidywany. Kazanie mówił proboszcz Chodorówki, ksiądz Ostrowski. To takie kwieciste, płomieniste kazanie powiedział. Prowadził pogrzeb chyba ksiądz Pałac Sawicki. Ja byłem w tym czasie studentem KUL-u. To tak, przyjeżdżałem tu tylko z doskoków.
Parafianie nieśli na swoich ramionach trumnę przez cały Wasilków aż na cmentarz. I było mnóstwo ludzi.
Jego pogrzeb to była wielka manifestacja mieszkańców Wasilkowa, którzy żegnali swego proboszcza, co w latach 60. było dosyć podejrzane, jeśli chodzi o duże zgromadzenia. Władze nie były na pewno z tak dużego zgromadzenia religijnego zadowolone. Dzisiaj istnieje wiele dzieł, które upamiętniają księdza Rapczyńskiego. Jest szkoła księdza Wacława Rapczyńskiego, jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, są koncerty organowe i muzyki kameralnej coroczne. Jest kilka wydawnictw poświęconych księdzu Rapczyńskiemu już w tej chwili. To wszystko świadczy o tym, jak mieszkańcy doceniają swojego proboszcza, który zostawił wiele pamiątek na tej ziemi, wiele znaczących pamiątek.
Opowiadali Antoni Pełkowski, autor monografii o księdzu Wacławie Rapczyńskim, ksiądz profesor Edward Ozorowski, arcybiskup senior, ksiądz Zdzisław Karabowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, ksiądz Adam Szot, kierownik archiwum archidiecezjalnego w Białymstoku, ksiądz Romuald Bućko. Księdza proboszcza Wacława Rapczyńskiego wspominali Zdzisław Wieczoryński i inni mieszkańcy Wasilkowa. Fragmenty dokumentów czytali Olga Gordiejew i Adam Klimiuk. Była to audycja dokumentalna Doroty Sokołowskiej i Mirosława Bielawskiego, Budowniczy na motorze.